Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Papież Franciszek mianował nowego sekretarza stanu. Od 15 października będzie nim watykański dyplomata arcybiskup Pietro Parolin.
Stolica Apostolska zastanawia się nad groźnym rozwojem sytuacji w Syrii. Ojciec Święty spotkał się w tej sprawie ze swymi współpracownikami.
Kościół w Rumunii ma nowego błogosławionego. W Bukareszcie odbyła się beatyfikacja księdza Władimira Giki, męczennika czasów komunizmu.
Witamy Państwa 31 sierpnia i zapraszamy na nasz program informacyjny.
Ojciec Święty przyjął rezygnację złożoną zgodnie z wymogami prawa kanonicznego dotyczącymi limitu wieku przez kardynała Tarcisio Bertone z funkcji sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej. Jednocześnie papież poprosił go, by pozostał na tym stanowisku do 15 października.
Nowym sekretarzem stanu Franciszek mianował arcybiskupa Pietro Parolina. 58-letni watykański dyplomata był dotychczas nuncjuszem apostolskim w Wenezueli. Nowe obowiązki przejmie on oficjalnie 15 października.
Jednocześnie papież zatwierdził na dotychczasowych urzędach m.in. substytuta do spraw ogólnych w sekretariacie stanu, czyli odpowiednika wicepremiera arcybiskupa Angelo Becciu, sekretarza do spraw relacji z państwami, czyli odpowiednika ministra spraw zagranicznych arcybiskupa Dominika Mambertiego oraz arcybiskupa Georga Gansfaina, kierującego prefekturą domu papieskiego.
Nowy sekretarz stanu arcybiskup Pietro Parolin jest Włochem, pochodzi z Podwiczęcy, gdzie ukończył seminarium duchowne. Na kapłana został wyświęcony w 1980 roku. Po okresie praktyki duszpasterskiej studiował w Rzymie prawo kanoniczne, przygotowując się do kościelnej służby dyplomatycznej, do której wstąpił w 1986 roku. Pracował w papieskich przedstawicielstwach w Nigerii i Meksyku, a następnie w sekcji relacji z państwami sekretariatu stanu. Od 2002 roku pełnił funkcję podsekretarza tej sekcji. W 2009 roku Benedykt XVI mianował go nuncjuszem w Wenezueli, wynosząc jednocześnie do godności arcybiskupiej. W chwili, w której podano do publicznej wiadomości nominację na sekretarza stanu, chciałbym wyrazić głęboką i z serca płynącą wdzięczność Ojcu Świętemu Franciszkowi za niezasłużone zaufanie, jakim mnie obdarzył, napisał w wydanym dziś oświadczeniu arcybiskup Parolin. Wyrażam wolę i całkowitą gotowość do współpracy z nim i pod jego przewodnictwem na większą chwałę Bożą, dla dobra Kościoła Świętego oraz na rzecz postępu i pokoju ludzkości, aby znajdywała ona rację życia i nadziei.
Papież Franciszek spotkał się z kierownictwem Sekretariatu Stanu oraz prefektem Kongregacji dla Kościołów Wschodnich. Jak poinformował ksiądz Federico Lombardi, tematem spotkania była sytuacja w Syrii. Dyskutowano też nad inicjatywami, które mogłaby podjąć w tej sprawie Stolica Apostolska. Watykański rzecznik przypomniał, że według Ojca Świętego jedynym rozwiązaniem konfliktu w Syrii jest dialog. Papież dał temu wyraz w ubiegły czwartek podczas audiencji dla króla Jordanii.
Trwającą w Syrii wojnę domową mogą zatrzymać jedynie pokojowe rozmowy. Czytamy o tym w nocie wydanej przez Caritas Internationalis. Instytucja koordynująca katolickie dzieła charytatywne na świecie opowiedziała się w niej przeciwko zewnętrznej interwencji zbrojnej w Syrii. Kraj ten nie potrzebuje kolejnego rozlewu krwi, ale jak najszybszego położenia kresu konfliktowi, natychmiastowego rozejmu, czytamy w oświadczeniu. Interwencja zbrojna ze strony obcych mocarstw jedynie roznieci wojnę i powiększy cierpienia.
Caritas przypomina w tym kontekście tragiczne skutki podobnych interwencji w Iraku, Afganistanie i Libii. Dlatego podkreśla, że jedynym rozwiązaniem humanitarnym są negocjacje poprzedzone zawieszeniem broni. W komunikacie znajdujemy też odniesienie do domniemanego użycia broni chemicznej w syryjskim konflikcie. Jest to straszliwa zbrodnia ukazująca, jak katastrofalna stała się sytuacja humanitarna milionów mieszkańców Syrii, alarmuje Caritas Internationalis. Zachęca też wspólnotę międzynarodową do wypracowania skutecznego sposobu chronienia ludności cywilnej przed skutkami barbarzyńskich metod walki.
Amerykańscy biskupi wezwali administrację Stanów Zjednoczonych do wsparcia działań na rzecz pokoju i budowania takiej przyszłości Syrii, w której respektowane będą prawa człowieka i wolność religijna. Przewodniczący Komisji Episkopatu do spraw międzynarodowej sprawiedliwości i pokoju skierował w tej sprawie list do sekretarza stanu Johna Kerry'ego.
Droga dialogu i negocjacji między wszystkimi środowiskami społeczeństwa syryjskiego przy wsparciu wspólnoty międzynarodowej jest jedynym sposobem położenia kresu konfliktowi i przemocy, które powodują śmierć tak wielu ludzi, szczególnie pośród bezbronnych i cywilów w Syrii, napisał biskup Richard Pates, powtarzając słowa papieża. Hierarcha przypomniał, że episkopat amerykański już od dawna apeluje o znalezienie politycznego rozwiązania, które położy kres walkom. Prosimy, aby Stany Zjednoczone zainicjowały serię negocjacji, zapewniły neutralną pomoc humanitarną i zachęcały do budowania jednolitego społeczeństwa w Syrii, czytamy w liście. Zadaniem tego społeczeństwa, zdaniem biskupów, będzie ochrona praw człowieka, włączywszy prawa chrześcijan i innych mniejszości. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Grupa 84 Egipcjan oczekuje na rzymskim lotnisku Fiumicino na azyl polityczny we Włoszech. Prawie wszyscy są koptami, wśród nich jest 19 dzieci. Rzym miał być dla nich tylko przystankiem w drodze z Kairu do Stambułu, jednak Egipcjanie zdecydowali się złożyć wniosek o azyl we Włoszech. Lokalne służby zorganizowały dla uchodźców niezbędną pomoc, by mogli bezpiecznie przebywać na terenie lotniska, zanim zapadnie ostateczna decyzja w ich sprawie.
Sytuacja w Egipcie jest coraz trudniejsza dla Koptów, dlatego wielu z nich decyduje się na wyjazd z kraju. Akty przemocy wobec chrześcijan na Bliskim Wschodzie mogą być ze sobą powiązane. Jest ogromna presja na wyznawców Chrystusa, która powoduje, że decydują się na ucieczkę, mówi Tawad Ross, zwierzchnik prawosławnych Koptów. Zdaniem patriarchy Egipt przeżywa teraz wyjątkowo trudny moment, który jest pokłosiem między innymi bardzo złego zarządzania krajem przez długi czas oraz prób rozbicia regionu.
Tawad Ross II podkreśla, że Egipt to ziemia, na której Koptowie żyją od wieków, są w niej głęboko zakorzenieni. Nawet samo słowo Kopt oznacza Egipcjanin. Dlatego zdaniem patriarchy Egipt nie może sobie pozwolić na interwencję obcych państw w swoje wewnętrzne sprawy. Jako koptyjska mniejszość odrzucamy ochronę proponowaną nam z zewnątrz tak długo, jak chronią nas nasi bracia Egipcjanie. Musimy pamiętać, że terroryzm to coś przejściowego. Musimy to zwalczyć wspólnie, by cały naród mógł powrócić do normalnego, spokojnego życia, podkreślił patriarcha.
Aktualności Radia Watykańskiego.
W Bukareszcie odbyła się beatyfikacja księdza Wladimira Giki, rumuńskiego arystokraty, konwertyty z prawosławia na katolicyzm, przyjaciela Polaków, męczennika czasów komunistycznego reżimu. Urodził się w 1873 roku w Konstantynopolu, był wnukiem ostatniego władcy Mołdawii. Studiował w Bukareszcie, Paryżu i Rzymie. W wieku 29 lat przyjął wiarę katolicką, a 19 lat później został księdzem. Posługiwał w Paryżu oraz w papieskiej dyplomacji. Tuż przed wybuchem II wojny światowej powrócił do Rumunii. Organizował pomoc dla polskich uchodźców wojennych. W 1952 roku został aresztowany i skazany za szpiegostwo na rzecz Watykanu. Zmarł 2 lata później w więzieniu.
W imieniu Ojca Świętego beatyfikacji przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynał Angelo Amato. W jego przekonaniu błogosławiony Wladimir Gika przekazuje Kościołowi bardzo wyraźne przesłanie. Można w nim wyróżnić 3 aspekty, mówi kardynał Amato.
Przede wszystkim jego ekumeniczne pragnienia. Marzył o jedności Kościoła. W męczeństwie milionów prawosławnych prześladowanych przez komunistów w Rosji i Europie Wschodniej widział gwarancję prawdziwego zmartwychwstania, które zgodnie z logiką paschalną musi doprowadzić do przywrócenia jedności Kościoła. Drugi aspekt to jego konkretna troska uchodźców, inwalidów wojennych i chorych. I wreszcie świadectwo w męczeństwie w warunkach stalinowskiego reżimu. Długie i bezlitosne przesłuchania dniem i nocą, tortury, które niemal nie pozbawiły go wzroku i słuchu, symulacje egzekucji przez powieszenie. Męczeństwo to przyjął z wiarą i odwagą. Z modlitwy czerpał siły do złożenia tego ewangelicznego świadectwa.
Wiara jest martwa, jeśli nie ma konkretnego przełożenia na dobre czyny. Przypomnieli o tym biskupi Nikaragui w czasie zorganizowanego w tym kraju Tygodnia Miłosierdzia. Zwrócili się także z apelem do wiernych, by wykorzystać rok wiary do pogłębionej refleksji nad utrzymywaniem się wysokiego poziomu ubóstwa w tym kraju.
Przewodniczący episkopatu, biskup René Socrates Sandigo, zauważył, że w nauczaniu Kościoła istotne miejsce zajmuje troska o kwestie społeczne. Wskazał, że mają one centralne znaczenie dla wszystkich dzieł charytatywnych. Hierarcha przypomniał także myśl papieża Franciszka, że każda akcja dobroczynna skierowana do ubogich braci jest oznaką czułości Kościoła względem nich.
Duchowy zwierzchnik prawosławia apeluje o ostrożne korzystanie z nowych odkryć nauki i techniki. Prawosławni obchodzą jutro Dzień Modlitw za Środowisko Naturalne.
W przesłaniu na tę okazję patriarcha Bartłomiej przypomina, że w wielu wypadkach naruszenie ekologicznego porządku widać gołym okiem. Człowiek wycina lasy, zanieczyszcza ziemię i morza, nadmiernie eksploatuje surowce naturalne. Są też jednak dziedziny ludzkiej działalności, w których ekologiczne szkody są mniej oczywiste, ale być może jeszcze bardziej niebezpieczne. Tytułem przykładu patriarcha wspomina o ingerencjach genetycznych czy energii atomowej. Nie neguje on prawa nauki do dociekania eksperymentów. Sam Bóg każe człowiekowi czynić sobie ziemię poddaną. Bartłomiej zastrzega jednak, że trzeba się wystrzegać negatywnych motywacji w postaci pogoni za zyskiem czy arogancji względem Stwórcy i praw natury. Bartłomiej wzywa też do wielkiej ostrożności w stosowaniu nowych odkryć naukowych. Trzeba bowiem wielkiego doświadczenia, by nabrać pewności, że dane odkrycia rzeczywiście służą dobru człowieka i ostatecznie nie okażą się destrukcyjne.
Archidiecezja mediolańska wspomina dziś swego byłego pasterza. Dokładnie przed rokiem zmarł kardynał Carlo Maria Martini. Była to złożona i niepozbawiona wewnętrznych napięć osobowość, której zwornikiem była jednak kontemplacja. Pisze dziś o swym poprzedniku aktualny metropolita Mediolanu, kardynał Angelo Scola. W jego przekonaniu z owego zamiłowania do kontemplacji brał się też szacunek kardynała Martiniego do wszelkich ludzkich dociekań. Postawy kontemplacyjnej chciał on też nauczyć swych diecezjan. Za swego byłego pasterza archidiecezja mediolańska modli się dziś wieczorem w katedrze. Po mszy przewidziana jest procesja do grobu kardynała Martiniego.
Postać tego biskupa i biblisty jest też dobrze znana w Polsce, zwłaszcza za sprawą jego licznych książek. Teraz nakładem wydawnictwa WAM ukazała się również jego biografia autorstwa włoskiego watykanisty Andrei Torniellego. O tym, jaka postać kardynała Martiniego wyłania się z tej książki, mówi dyrektor wydawnictwa ksiądz Dariusz Piórkowski.
Był dobrym pasterzem, co pokazał za czasów swoich rządów w Mediolanie. Dużo czasu spędzał z ludźmi, jeździł po parafiach, słuchał. To była jego taka zdolność szczególna do słuchania tego, co ludzie mówią. Bardzo lubił Pismo Święte i to już od wczesnych lat. Studiował je od strony takiej naukowej. Wyrobiło w nim krytyczne też myślenie. I to był człowiek, który nie bał się mówić tego, co myśli. Czasami może nie podobało się to niektórym środowiskom. Myślę, że kardynał Martini nie bał się myśleć. To jest jego taka cecha wypływająca właśnie z tej miłości do Pisma Świętego, do słuchania ludzi. Nie bał się nazywać rzeczy po imieniu. No i stąd może nieraz różnił się w swoich poglądach z innymi współbraćmi w biskupstwie albo dotykał spraw, wokół których nie chcemy rozmawiać albo wolimy nie rozmawiać, bo są niewygodne albo nie wiadomo jak je ugryźć w Kościele.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.